Pierwsza dymisja w rządzie premier Beaty Szydło. Pracę stracił minister skarbu Dawid Jackiewicz. Oficjalnie jest to związane z wygaszaniem Ministerstwa Skarbu i jego rola po prostu się skończyła. Nieoficjalnie ministrowi zarzucano niewystarczający nadzór nad spółkami Skarbu Państwa. Jakie to może mieć skutki dla podległych ministrowi spółek? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście: Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
O tym, że Ministerstwo Skarbu będzie wygaszane, wiadomo było właściwie od początku. Wczoraj ostatecznie ogłosiła to premier Beata Szydło. Przypomnę, że pod koniec lipca rząd przyjął uchwałę o likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa. Zgodnie z nią ministerstwo będzie funkcjonowało do końca tego roku. Od stycznia nowego roku jego obowiązki przejmie nowy podmiot. W nim być może znajdą się najważniejsze spółki Skarbu Państwa, takie jak KGHM, LOT, PZU. Niewykluczone, że znajdą się tam też grupy, firmy związane z sektorem energetycznym. Zamiast odwołanego ministra Jackiewicza wygaszaniem ministerstwa zajmie się do końca roku minister Henryk Kowalczyk. Według nieoficjalnych informacji ministrowi zarzucono niewłaściwy nadzór nad podległymi mu spółkami. No i teraz rodzi się pytanie, co teraz, czy jakie mogą być konsekwencje odwołania ministra?
Tutaj trudno jednoznacznie dzisiaj przewidywać, co się wydarzy. Natomiast do tych przyczyn odwołania ministra, dodajmy, oprócz braku nadzoru, jednak zarzucano powszechnie taki, nie chciałbym użyć słowa koleżeństwo, ale taki nieczytelną politykę kadrową, to znaczy osoby z jednego z regionów w Polsce, mianowicie z Dolnego Śląska, gdzie był związany pan minister, mogły być nadmiernie promowane przy obsadzie różnych stanowisk w spółkach Skarbu Państwa i przy tym, że mogły być promowane nadmiernie, pozostańmy jakby nie wchodząc w dalsze szczegóły. Natomiast no, prawda jest taka, że są dwie koncepcje tego, jak zarządzać majątkiem Skarbu Państwa. Jedna koncepcja jest bardziej branżowa, druga jest taka scentralizowana. Jeżeli mieliśmy Ministerstwo Skarbu Państwa, to była koncepcja scentralizowana, że wszystkie te uprawnienia właścicielskie wynikające między innymi z przepisów dotyczących spółek handlowych są kumulowane w jednym miejscu. Druga koncepcja jest taka, żeby jednak na przykład podzielić między różne resorty, między różne branże te spółki i te kompetencje. Plus jedny jest taki, że niby, jeżeli jest to w resorcie skarbu, to jest taka skoncentrowana ta działalność. No jak się okazuje, po ostatnich doświadczeniach niekoniecznie musi to przynosić dobre efekty. Z drugiej strony, jeżeli pójdzie to na przykład pod branżowe resorty, to z jednej strony oczywiście jest to rozproszone bardziej, ale z drugiej jakby nadzór merytoryczny jest być może mocniejszy. To znaczy w tym momencie jest pewna możliwość prowadzenia bardziej takiej polityki rozwojowej związanej z poszczególnymi
spółki
branżami.
Energetyczne do ministerstwa energetyki.
To się wydarzyło. I to się przypomnieć, dokładnie, bo spółki energetyczne
tak, ale to dajemy przykład, żeby uzmysłowić słuchaczom, jak to działa.
I być może to będzie w ogóle model docelowy. Czy on się sprawdzi? No to trochę zależy od ludzi, trochę zależy od innych okoliczności. Natomiast no to każdy model ma swoich zwolenników i przeciwników. Ja generalnie rozumiem to, co się dzieje.
Mm-hmm. Czy tutaj trzeba dodać jeszcze jeden aspekt, o którym nie wspomnieliśmy. To jest kwestia, co się stało z wartością tych spółek w ostatnim okresie, bo znaczna część tych spółek właśnie Skarbu Państwa bardzo straciła na notowaniach. To są grube miliardy złotych, a powodem tego właśnie były między innymi te roszady personalne, bo jednak rynki bardzo wnikliwie analizują, powiedzmy, politykę personalną, skąd się biorą ci menadżerowie i jaką strategię będą realizowały, a czasami właśnie działalność polegała na tym, że tej strategii nie było w ogóle i mamy dzisiaj do czynienia z taką sytuacją, że część spółek tych kluczowych po prostu nie ma swojej dzisiaj wypracowanej strategii rozwoju, w związku z tym rynki na to reagują tak, jak reagują, czyli po prostu spadkiem kursu akcji.
Można się spodziewać, że nie będą miały tej strategii, bo no, nie oszukujmy się, może być taka konsekwencja po tej dymisji oficjalnie z powodu zakończenia misji.
Że zmienią się zarządzający
i w tej sytuacji jakby przesuną się te prace nad tymi strategiami, co na pewno nie wróży dobrze. Co do tych spółek, które akurat najbardziej gdzieś tam nas w regionie interesują, to one jakby gdzieś są podzielone, bo tak, bo te wszystkie portowe poszły pod Ministerstwo
Gospodarki Morskiej.
Te wszystkie energetyczne już są w tym Ministerstwie Energetyki, tak? Więc jakby tu kompetencyjnie no, nie ma jakiegoś większego problemu. Co do tych roszad personalnych, no można się spodziewać. Nie spodziewam się, szczerze mówiąc, jakiejś ogromnej zmiany jakościowej. Mam takie poczucie, że być może to, co się wydarzyło i ta dymisja głównie wiązała się z tym, że no jak to w każdej formacji politycznej, tam też się ścierają różne wpływy i różne lobby. I po prostu ktoś sobie przeliczył, że lobby pana Jackiewicza być może zajęło zbyt dużo stanowisk, więc trzeba to troszkę przetasować. Pożyjemy, zobaczymy. Jest to taki moment, że właściwie trudno ocenić, zwłaszcza, że jeszcze, nie wiem, kilka dni temu wskazywało się pana ministra Jackiewicza jako tego, który stanie na czele tego czegoś, co powstanie po Ministerstwie Skarbu. No, to jest dość dynamiczna sytuacja, więc w ciągu najbliższych tygodni pewnie, a może i dni się wyjaśni, co będzie dalej.
Czy będziemy obserwowali?
Na pewno nie jest to z korzyścią dla polityki tak dużych i poważnych przedsiębiorstw.
Natomiast jest to zdarzenie też no, trzeba potraktować jako dobry przykład na to, że jednak plątanie polityki w bieżące funkcjonowanie podmiotów, firm, no niestety nie jest dobrym, no, nie jest dobrą tendencją, a niestety w tym okresie mamy z tym bardzo często do czynienia.
Aczkolwiek niestety polityka zawsze była związana ze spółkami Skarbu Państwa i no, miejmy nadzieję, że tutaj się wszystko ułoży. A do dyskusji wrócimy za chwilę. 17 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Uwaga, komunikat. Policja zablokowała wjazd na obwodnicę w kierunku Gdyni na węźle Kowale. Nie można wjechać na nią z ulicy Staropolskiej, napisał do nas pan Damian. W Wejherowie koło Wydziału Ksiąg Wieczystych potrącenie pieszego, droga zamknięta, a my wracamy do dyskusji. Alior zwróci klientom odsetki od kredytów, a wszystko dzięki jego reklamie i spostrzegawczości UOKiK-u. Przez pół roku potencjalni kredytobiorcy byli przez bank kuszeni gwarancją najniższej raty. W reklamach nie było informacji, że rata może być najniższa dopiero po spełnieniu dodatkowych warunków. UOKiK uznał, że reklama wprowadzała w błąd. Bank musi zwrócić odsetki za ostatnie 12 miesięcy trwania umowy. No i okazało się, że tam Alior Bank wymagał dostarczenia mu prawidłowo wypełnionego formularza informacyjnego potwierdzającego warunki kredytowania w innym banku, co już było dość kłopotliwym wymogiem, o którym nie mieli zielonego pojęcia klienci, którzy przyszli do Alior Banku skuszeni reklamą.
Zanim merytorycznie to, tak, to podsumowując, teraz mają faktycznie najniższe, tak? Bo to musieli zwrócić. Chociaż proszę po czasie, ale się spełniło.
Ale co ciekawe, bank nie odwoływał się, bo zazwyczaj instytucje finansowe się odwołują, albo sprawa idzie do sądu konsumenckiego, a tutaj jednak karnie zdecydował się zwrócić klientom.
To jest bardzo dobry przykład tego, jak powinny działać urzędy, jak powinny analizować pewne sytuacje, dlatego że powiedzmy szczerze, wielokrotnie zresztą o tym przypominaliśmy, że przeciętny konsument, przeciętny obywatel albo nie potrafi wywnioskować z tego, co jest w umowie, albo ma kłopot, bo jest to tak napisane. Czasami jest to obiektywny kłopot, czasami nie czytamy tego, co jest napisane w umowie większym czy mniejszym drukiem, więc ten problem jest obiektywny. Ja miałem takie poczucie, że na rynku reklamy dzieją się cuda. Ja nie mogę zapomnieć takiej reklamy jednej z dużych marek samochodów, gdzie znana, piękna polska polska aktorka siedziała z kluczykami od samochodu i napis był taki, że samochód tak naprawdę za grosze, po czym było takie całe wyjaśnienie, że te grosze to tak naprawdę nie są grosze, tylko jeżeli porównamy z innym przeciętnym samochodem, to rata miesięczna jest wyższa o tyle, że to daje dziennie 99 groszy, tak? Czyli była to tak złożona, tak nieprecyzyjna i tak no, wręcz nieprzyzwoicie opisana konstrukcja myślowa tej reklamy. Na szczęście te reklamy zniknęły, od kilku lat ich nie ma, ale taka sama analogia nasuwa się tutaj z niektórymi instytucjami finansowymi, jakie to wszystko jest wygodne, fantastyczne, zawsze najtańsze, zawsze najmniej zapłacisz, a nie zawsze to odpowiada jakby rzeczywistości. Ja mam nadzieję, że UOKiK, ale w ogóle jakby różne urzędy, bo te sytuacje mogą być różne. W przypadku reklamy leków chodzi na przykład o nadzór farmaceutyczny, że będą rzeczywiście interweniować, że rzeczywiście będziemy przynajmniej próbowali
i nie będziemy
wprowadzić...
kupowali leków na wymyślone choroby, których nie ma się okazji.
Tak, albo suplementy, które no, tak naprawdę nie działają. I jest to bardzo dobry kierunek. Oczywiście ja nie mam złudzeń, że takie nieuczciwe reklamy zawsze będą, bo gdzieś nie da się wszystkiego na bieżąco skontrolować. Natomiast no, myślę, że Alior Bank następnym razem się dwa razy zastanowi, zanim coś powie w reklamie.
A myślą państwo, że takie właśnie im więcej będzie tego typu spostrzeżeń u UOKiK-u czy właśnie innych instytucji, ostrzeżeń, kar, to właśnie czekają nas czasy, kiedy te reklamy będą lepszej jakości?
Nie sądzę tak do końca, bo mam czasami wrażenie, że takie duże koncerny czasem wolą zapłacić, jakby wkalkulować sobie tą karę, myśląc, że na tych naiwnych albo tych, którzy tam nie doczytają, albo nie mają siły walczyć, zarobią więcej. Bo to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy treść reklamy nie zgadza się z produktem, albo z jego jakością, albo z jego właściwościami. I tych kar już po drodze też było sporo. Czasem te firmy walczyły, czasem... No tutaj jest taka sytuacja, że już jakby odpuszczono bez tej ścieżki dochodzenia i sądzenia się z UOKiK-iem, tak? Na pewno jest to nauczka dla tych, którzy wymyślają te wszystkie spoty i reklamy, że coś, co brzmi chwytliwie, czasem też no, niekoniecznie jest dobre dla firmy, bo niesie ze sobą gdzieś te konsekwencje finansowe. Pytanie tylko, na ile jest robione świadomie, na zasadzie Anusz się uda, a na ile jest to jakaś wpadka reklamowa.
Ale to nie jest tak, że jak dużo ludzi się nabierze, to potem zła fama idzie za firmą. Zły PR.
Ach, już tych fam różnych i PR-ów mieliśmy po drodze sporo. Jest taka sieć handlowa, która miała procesy z pracownikami, posądzenia, że na kasie siedzi się w pampersie, a dzisiaj jest marką, która jest uważana prawie za narodową i uwielbianą. Tak? No więc to bardzo różnie bywa z tą łaską bądź nie klientów i pamięcią.
Ale jeśli firma zmieni strategię na lepsze i pracownicy ją chwalą, no
to zawsze można to docenić i zauważyć.
Trzeba brać pod uwagę. Ale wracając właśnie do UOKiK-u, świeżutka sprawa sprzed godziny. UOKiK zajął dziś stanowisko w sprawie klientów mBanku, a chodzi o frankowiczów. Opublikował przed godziną komunikat, z którego wynika, że klauzule, które nieprecyzyjnie wskazują przesłanki zmiany oprocentowania oraz sposób ustalania wysokości kwoty kredytu hipotecznego waloryzowanego do franka szwajcarskiego i rat kapitałowo-odsetkowych są niedozwolone. Tak wynika z istotnego poglądu, który prezes UOKiK-u przedstawił sądowi. Sprawa dotyczy pozwu konsumentów przeciwko mBankowi. I teraz dwa zakwestionowane postanowienia dawały bankowi możliwość dowolnego ustalania wartości kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego, na podstawie których waloryzowano odpowiednio kwotę kredytu i wysokość rat kapitałowo-odsetkowych. No, do tej pory banki się bardzo broniły.
Broniły i będą się broniły, bo zawsze w tle są określone koszty finansowe takich działań. W związku z tym to jest właśnie pytanie zawsze jest tego typu, czy ta walka, bo to jest to jakaś tam rodzaj walki, odbywa się na tych samych zasadach, czy też powiedzmy obie strony mają te same instrumenty i narzędzia za sobą. I tutaj trzeba powiedzieć, że no jednak dla przykładu ten sektor bankowy no, ma wsparcie w potężnym różnych kancelariach prawniczych, a po drugiej stronie są to najczęściej instytucje administracyjne, czy czyli publiczne, gdzie dostęp do już tej wiedzy prawniczej nie zawsze jest takim na tym samym poziomie i dlatego często mieliśmy do czynienia, czy mamy do czynienia z tym, że ta walka niestety nie jest równa i różnie te później te wyroki gdzieś tam zapadały. Natomiast na pewno wzmocnienie instytucjonalne tych podmiotów, które pełnią nadzór nad tego typu działaniami, no, jest niezbędne do tego, żeby ta walka tym razem konkurencyjna na rynku była rzeczywiście sprawiedliwa.
A ja bym tylko zwrócił uwagę na jedną rzecz, która no, pozytywnie oceniając to, co zrobił UOKiK, no proszę zauważyć, że proces tak zwanych nabitych w mBank z tą instytucją trwa 5 lat, tak? Niestety to, co ja się tutaj zgadzam z przedmówcą, że no nasze urzędy są jakby w trudnej pozycji, mając tak no, mocnych przeciwników. Natomiast też bym sobie życzyła przede wszystkim konsumentom, żeby te postępowania jednak szybciej trwały, żeby to szybciej zapadało, bo no, taka satysfakcja po 5-7 latach to jest taka satysfakcja oczywiście zawsze jakaś, ale no, jakieś koszty trzeba było ponieść, pewien spór trzeba było prowadzić. Niestety nasze instytucje, wiedząc jak działają sądy, znaczy instytucje finansowe na przykład, wiedząc jak działają sądy czy urzędy, no trochę sobie czasem pozwalają lekceważyć inne prawa.
Też zdecydowanie tu się zgodzę z przedmówcami, zdecydowanie też wolę taką formułę załatwiania tej sprawy frankowej, tak? Na podstawie takich spraw, wyroków, sądów, instytucji, no niż jakiejś jednej ustawy.
Manifestacji ulicznych na przykład.
Tym bardziej, czy manifestacji. No ale jak ludzie są w rozpaczy, to i czasem ulica jest dobrym sposobem. Wolę, jak się tym zajmują urzędy, sądy, niż jakaś jedna ustawa, z którą też sobie nie dajemy rady.
Do dyskusji wrócimy po 10:30. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. 10:33 minęła. Dziś goście Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. 2/3 z nas popiera obniżenie wieku emerytalnego, mimo że to generuje duże koszty budżetowe, wynika z sondażu dla Dziennika Gazety Prawnej na panelu badawczym Ariadna. W Sejmie zaczynają się prace nad prezydenckim projektem ustawy obniżającej wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Obecne rozwiązanie przewiduje stopniowe wydłużanie i zrównywanie wieku dla obu płci na poziomie 67 lat. I teraz wracając do badania, obniżenie wieku cieszy się największym poparciem w dwóch grupach. W 19-latków do 34 lat, tu wynosi to poparcie powyżej 60%, oraz w grupie 44 lata plus, gdzie przekracza 70%. Jak interpretować tą młodszą grupę?
Pytanie w ogóle, trzeba sobie powiedzieć, czy w ogóle należy interpretować tego typu badania, bo to badanie jest
typu,
czy chcemy być zdrowi, czy chorzy, czy chcemy większe podatki płacić, czy mniejsze. No, odpowiedzi się nasuwają same, natomiast dzisiaj to, co obserwujemy w ostatnim okresie, to tak, wprowadzenie takiej maniery przez polityków, że w kampaniach wyborczych, i to nie dotyczy tylko Polski, ale inne krajów również, padają deklaracje bardzo populistyczne i po wygranych wyborach niestety następuje rozliczanie z tych populistycznych składanych deklaracji i te decyzje w oderwaniu od jakichś realiów ekonomicznych, gospodarczych później są realizowane lepiej lub gorzej. W związku z tym no, obniżenie wieku emerytalnego w określonej sytuacji demograficznej i tak dalej, no, nie powinno być elementem plebiscytu, tylko po prostu czystych, chłodnych kalkulacji finansowych i raczej tak należałoby do tego podchodzić.
Ale z tych czystych finansowych kalkulacji, panie prezesie, wynika, że powinniśmy pracować i do 90.
No nie, tutaj można różnie na to patrzeć, natomiast zgadzamy się absolutnie w jednym, że tutaj nie do końca traktujmy to jako taką poważną wytyczną do tego, co się powinno dziać, dlatego że ja się w ogóle dziwię, że 100% osób nie zagłosowało. No chcemy pracować krócej i mieć jeszcze wyższe emerytury. Ja po pierwsze uważam, że jeżeli ktoś robi takie badania, to powinien je zrobić w specyficzny sposób, a to nie było chyba tu przeprowadzone, jak mi się wydaje, czy jestem nawet przekonany. przekonany, a mianowicie trzeba pokazać człowiekowi takie wyliczenia, symulacje. Jeżeli będziesz pracował do 65 roku życia, to twoja emerytura będzie taka, a jak pójdziesz na emeryturę...
Czyli brakuje nam takiej solidnej kampanii społecznej.
Ale stąd takie solidne badania, słuchajcie.
Nie, no są wyliczenia.
Dzisiaj jest dość dynamiczne.
Nie, są, ale są wyliczenia. Dostajemy te prognozy z ZUS-u i można pokazać, że szczególnie w przypadku pani, ja przepraszam, że tutaj w tą stronę idę, ale kobiety, które żyją trochę dłużej, każde skracanie wieku emerytalnego dla kobiet odbija się wprost, skokowo wręcz na wysokości ich świadczeń. Pytanie teraz jest takie, czy rzeczywiście Polacy są gotowi iść szybciej na emeryturę za dużo niższe świadczenie, bo to jest odpowiedź na to pytanie. No do tej pory rzeczywiście było tak, że część społeczeństwa w taki sposób właśnie patrzyła, że no idę wprawdzie na niskie świadczenie, ale ono jest pewne, będzie wypłacane, nie ma ryzyka.
A przy czym dorabiają pracując dalej.
Przy czym dorabiają bardzo często pracując, więc ta sprawa jest dużo bardziej złożona. Z mojego punktu widzenia to ja powiem tylko tyle, że oprócz wieku emerytalnego jestem za tym, żeby jednak ten element wysługi lat, jak to kiedyś się mówiło, a teraz no lat składkowych, był brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia i miał potem bezpośredni wpływ na wysokość tego świadczenia, bo rzeczywiście ja rozumiem, że jeżeli ktoś zaczął pracować w wieku lat 18, ciężko pracował, często fizycznie 40-45 lat, to już wtedy nie patrzmy, czy ta osoba ma 62 lata, 65, ale to są pewne wyjątkowe przypadki, tym bardziej, że trudno jest udowodnić taki okres składkowy, więc co do tego badania samego jestem bardzo sceptyczny, natomiast to, że musimy dyskutować o emeryturach, o ich wysokości, o sposobie rozliczania i naliczania, to jest no poza dyskusją, bo to jest jeden z najpoważniejszych problemów teraz w naszym kraju.
Być może ludzie zmienią zdanie, jeżeli wejdzie taka zapowiedź, taki pomysł też się pojawił, przyznam szczerze, że dość przewrotny, a mianowicie, proszę bardzo, można iść sobie na emeryturę, tak, w jakimś tam wcześniejszym momencie życia, ale nie będzie można dorabiać, bo to nie jest, też taki pomysł się pojawia i to nie gdzieś tam, to nie jest wniosek pracodawców czy związków, tylko też w kręgach decyzyjnych. Innych, tak? Czyli gdzieś tam w Sejmie. I to by była dość przewrotna formuła. No przecież daliśmy wam to obniżenie wieku emerytalnego, ale obostrzenia są takie, że i tak pewnie nikt z tego nie skorzysta. Tak jak tutaj przedmówcy powiedzieli, jest to bardzo trudny temat, temat emerytur. Ja bym się tutaj bardzo powiedział o tych szacunkach, że gdybyśmy teraz wiedzieli i znali te szacunki i pełno mieli informacje, to pewnie te sondaże wyglądałyby inaczej.
No ale z drugiej strony nie ma takich z ZUS-u szacunków. Dostajemy też informacje.
Nie, dostajemy.
Tak?
Ale to są takie szacunki, które naprawdę za 30 lat mogą się okazać w ogóle nieadekwatne do sytuacji.
Ale one już teraz przerażają.
Tak, ale my naprawdę nie wiemy, co się wydarzy za 30 lat. Chyba to jest najbardziej przerażające w tym wszystkim, że naprawdę nie wiemy, co nas czeka, bo jeszcze niedawno myśleliśmy, że nie wiem, nieruchomości, które bierzemy na kredyty frankowe, zabezpieczą nam emeryturę. I co z tego wyszło? No, na razie się nie zapowiada. Wprost przeciwnie, mogą być naszą kulą u nogi na tej emeryturze.
Nie, no to, ale tutaj jakby przykład z nieruchomościami nie jest do końca dobry. On na przykład jest świetny i znakomity, jeżeli rozmawiamy o osobach, które kupowały w roku 2008 czy 2007 na szczycie pewnej bańki, no wręcz spekulacyjnej, to nie były normalne czasy na rynku
deweloperskim. Ale po drodze nam się jeszcze może z 10
dokładnie.
Takich wydarzeń.
Natomiast jeżeli ktoś na przykład kupił nieruchomość w roku 2002,
kiedy ceny były normalne.
Kiedy były normalniejsze, to w tym momencie to wygląda inaczej. Natomiast ja nie chcę tutaj robić jakiejś branży rynkowej reklamy, natomiast no, światowe doświadczenia pokazują, że akurat poza sytuacjami takich spekulacji, jak była w roku 2008, to inwestowanie w nieruchomości, jeszcze szczególnie dobrze położone, generalnie sprawdza się długookresowo. No a czy tak będzie, no to przekonamy się w najbliższym czasie i trochę dalszym czasie też.
Niestety coraz bardziej się przekonuję, jakby gdzieś tam słuchając mądrych ludzi, że chyba takie podejście, że inwestowanie w dzieci chyba najbardziej się opłaca. w kwestiach emerytalnych jest, jest dużo bardziej.
I tutaj Violeta być może nieświadomie, ale wygłosiła największą pochwałę programu 500+.
Być może, na jaką zwłaszcza, się zdobyła. Że inwestujemy we swoje dzieci, niekoniecznie za swoje.
No dobrze, ale tak przewrotnie zapytam. Może nie ma o co kruszyć kopii w sytuacji, kiedy większość Polaków, przynajmniej z tych wszystkich badań, które były robione, wynika, że wolałoby pójść na emeryturę w wieku lat 60, ale jak rzeczywiście poobserwujemy, czy naprawdę znamy jakiegoś emeryta, który gdzieś nie dorabia, nie pracuje, bo ja dzisiaj patrząc dookoła widzę ludzi pracujących, również w sile wieku.
Bo w ogóle ta dyskusja właśnie o tych emeryturach wcześniejszych jest trochę zafałszowana ze względu na to, że pytanie trzeba postawić sobie, czy nas po prostu na to stać generalnie jako społeczeństwo, bo to, że właśnie będziemy rozdzielać powiedzmy określone profity typu właśnie 500+, czy też powiedzmy krótszy wiek emerytalny, to wszystko jest fajnie, pięknie, natomiast no, jest zawsze druga strona tego medalu, czyli koszty, które bierze na siebie budżet, a budżet to znaczy my, tak, czyli w tym momencie z jednej strony coś dajemy, ale z drugiej strony jako społeczeństwo stajemy się bardziej ubodzy ze względu na to, że te środki trzeba z budżetu raz wydatkować, a z drugiej strony budżet te środki musi pozyskać. A z czego ma pozyskać? No właśnie z nas, tak? I teraz tego typu działania nigdy nie będą prorozwojowe dla gospodarki, bo one nie, to, że człowiek idzie na wcześniejszą emeryturę, nie ma żadnego związku bezpośredniego na, powiedzmy, rozwój kraju, na dynamikę rozwoju gospodarczego kraju, a wręcz odwrotnie, tak? Bo gospodarka ma określone swoje problemy z siłą roboczą i będzie miała. W związku z tym ta druga strona medalu, wydaje mi się, jest bardziej zasadnicza i kluczowa dla dyskusji na ten temat.
Ja mam tylko jedno zastrzeżenie, bo tutaj padło, że większość emerytów dorabia, czy prawie wszyscy. No pamiętajmy jednak, że ta sytuacja jest bardziej złożona. Są osoby, które na przykład z przyczyn zdrowotnych, rzeczywiście, jeżeli pracowały całe życie, mają 65, 66 czy tam 64 lata, to jest im po prostu czasami trudno. Są osoby, które z renty przechodzą na emeryturę, więc też tutaj trudno założyć, że one mogłyby dorabiać. Natomiast oczywiście kwestia jakby finansów publicznych, to co rozmawiamy o długości okresu pracy, o problemach demograficznych, wysokości emerytur, to się gdzieś tam zderza z kwestią finansów publicznych i tego w ogóle, jaka będzie struktura tego budżetu. Bo ja przypomnę, że jednym z największych problemów polskiego budżetu jest to, że udział tak zwanych wydatków sztywnych, tak, czyli te pieniądze, które nie są tak naprawdę do rozdysponowania, tylko one idą na pokrycie pewnych świadczeń jakby automatycznie, emerytury wojskowych, policjantów, dotacja do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli do naszych emerytur, czy dotacja do KRUS, to tak naprawdę tych pieniędzy nie wyda się na rozwój, nie wyda się na nowe inwestycje, nie wyda się na jakieś takie cele, które mogłyby tą gospodarkę przyspieszać. Więc z jednej strony no, w tym budżecie zawsze można powiedzieć, że jest źle, ale jakieś rezerwy może jeszcze tkwią, tylko ten budżet będzie jeszcze mniej elastyczny i to jest realne zagrożenie, gdybyśmy no, szli w taką stronę, że te dotacje do FUS-u musiałyby być dużo większe.
Mm-hmm. Zmieniamy temat. Najpierw była specjalistyczna barka samopodnośna, która pracuje przy budowie autostrady niedaleko wybrzeży wyspy Reunion koło Madagaskaru. Teraz będzie dok do budowy osiedla apartamentowców w księstwie Monako. A to wszystko. Stocznia Christ podpisała kolejny ciekawy kontrakt. Dzięki specjalnemu dokowi wybudowanemu przez tę stocznię możliwe będzie wzniesienie osiedla apartamentowców w księstwie Monako, w miejscu, gdzie dziś znajduje się zatoka. Takie nowoczesne, specjalistyczne rozwiązania. Czy to jest przyszłość naszych stoczni? Kierunek, który powinny obrać?
Znaczy, myślę, że to jest teraźniejszość naszych stoczni tak naprawdę już od ładnych paru lat. I to jest cenne, tak, że gdzieś te nasze zakłady, które podobno były w ruinie, cały czas sobie gdzieś funkcjonowały i szukały tych swoich nisz. To jest taki moment, że jakby gdzieś dzięki temu funkcjonują i mogą iść do przodu i dalej jakby widzieć swoją przyszłość w
tego typu rozwiązaniach, tak? Bo gdyby być może w tej chwili próbował wejść na takie rynki, to niewiele by z tego wyszło. Ale przez to, że jakby nie stały w miejscu, a starały się na własną rękę bez ustaw stoczniowych szukać ciekawej drogi
tak
dla siebie.
Powinny działać firmy.
Słusznie i to jest jakby kolejny przykład na to, moim zdaniem, że przemysł stoczniowy i gospodarka morska w ruinie nigdy nie była.
Ale to jeszcze rozdzielmy sytuację, bo w ruinie zapewne nie była, ale my siedząc w Trójmieście i patrząc na gospodarkę morską, zawsze będziemy patrzyli na
przez
remontową
pryzmat
w Gdańsku, a nie na stocznię Grysia w Szczecinie, która jest w zupełnie innej sytuacji.
Ale mówimy rzeczywiście na przykład o stoczni Gris w tej chwili.
Nie, ale
nie
z różnych remontowy przyczyn to są bardzo zróżnicowane sytuacje między Trójmiastem a Szczecinem, czy okolicami Szczecina. Natomiast to, co jest najciekawsze, bo jak my mówimy o pewnej innowacyjności, to też chciałbym, żebyśmy wiedzieli, o czym my mówimy. No widzieliśmy tą barkę ośmiornica, która służy na oceanie do budowy tej autostrady. Teraz pewnie będziemy patrzyli na to, co powstanie w stoczni Kris do budowy tego osiedla i będziemy widzieli jakąś taką konstrukcję dziwną. Ja obserwowałem jeszcze tą ośmiornicę, pierwszą barkę, jak stała na Zatoce Gdańskiej. To jakieś takie sterczące, metalowe konstrukcje, dziwaczne trochę. No ale jak potem popatrzymy na finanse i nagle się okaże, że budowa statków w stoczni Gdynia przed laty dawała 25, 30, 35 milionów dolarów. W zależności od typu statku, wielkości tego statku. Na teraz się okaże, że te kontrakty związane z budową tych specjalnych urządzeń pływających, one opiewają na większe kwoty, tak? W dodatku z reguły są wyrażane w euro, więc jest jeszcze ten dodatkowy plus. No to nagle się okaże, że te konstrukcje są po prostu dużo bardziej rentowne z punktu widzenia naszego przemysłu, mimo że one nie pływają tak w takim znaczeniu statku, nie ma tego elementu takiej dumy, że zbudowaliśmy duży statek. Natomiast technologicznie są bardziej zaawansowane, są to projekty bardziej rentowne, wymagające większej złożoności technicznej, budujące nasze kompetencje zarówno samych firm, jak i ludzi, którzy przy tym pracują. Więc rzeczywiście no, to jest świetny kierunek, tego kierunku się trzymajmy, a przy okazji myślę, że może nie największe, ale bardzo drogie statki typu kablowce czy inne specjalistyczne też będziemy budować, zarabiając znacznie więcej niż kiedyś na przykład na samochodowcach.
No, budujemy, bo Chris też zbudował całkiem niedawno kablowiec właśnie. A jeszcze wracając do tej rentowności, no to zdecydowanie z tym, że też musimy pamiętać, że to są dużo bardziej ryzykowne kontrakty, bo to są zwykle prototypy i różnie może z tym być.
Albo niepowtarzalne. No przy pierwszym takim statku, czyli tym sławnym Innovation do obsługi ferm wiatrowych, Christ miał kłopoty techniczne później z naprawami i z samą jednostką. Natomiast no, widać,
no,
że kompetencje się chyba pogłębiają i trzymamy kciuki za firmę.
Jest to też taki element trochę chyba szerszy i to jest dobry przykład na to, jaka jest, powinna być polityka, jeśli chodzi o eksport. Bo my się chwalimy tym, że mamy bardzo wysokie wskaźniki, osiągamy, jeśli chodzi o eksport. Natomiast jest taki jeden niepokojący wskaźnik związany z eksportem, czyli koszt, czy też cena jednego kilograma eksportu. Tak? Czyli jest to ten taki symboliczny wskaźnik, który pokazuje właśnie, ile jest tej myśli, innowacji zaangażowane w ten nasz eksport. No i tutaj akurat statystycznie, jeżeli byśmy chcieli spojrzeć na naszą gospodarkę w kontekście eksportu, no nie wyglądamy najlepiej w stosunku do innych krajów. Czyli tak naprawdę mamy jeszcze wiele do zrobienia w tym obszarze. Czyli my jesteśmy ciągle jeszcze takim eksporterem prostych myśli, prostych urządzeń, prostych rozwiązań. No ale ten akurat przykład jest no, tym dobrym przykładem wskazującym, w którą stronę powinna się nasza gospodarka rozwijać.
Myśmy o tym wskaźniku trochę śmiesznym, ale w gruncie rzeczy stosowanym rozmawiali w środę, jak był program Ludzie i Pieniądze poświęcony gospodarce morskiej, żeby zobrazować słowa pana prezesa, które są oczywiście jak najbardziej prawdziwe. Kilogram polskiego eksportu wart jest koło 1 euro. W Niemczech ten wskaźnik wynosi 4,5 euro. Tak za kilogram, więc no to jest przepaść. No zawsze można zażartować, że po prostu dobre niemieckie samochody są dużo więcej warte za kilogram niż polskie meble na przykład, ale żebyśmy też byli dumni i mogli zakończyć tydzień w dobrych humorach. Niedawno z Grupy Remontowa w Gdańsku wypłynął taki specjalistyczny statek przeznaczony do obsługi kabli podmorskich, do przewodzenia prądu, do obsługi też ferm wiatrowych. I uwaga, kilogram tego statku w przeliczeniu kosztował 27 euro. Tak? Oczywiście można teraz dyskutować, ile w tych 27 euro było takiej wartości dodanej kupionej za granicą, bo pewne wyposażenie elektroniczne, pewne systemy, no to były u nas tylko montowane, no ale to nie zmienia w niczym faktu, że jeżeli mamy te proporcje, normalnie 1 kilogram za 1 euro, niemiecki eksport 4,5 euro, a tu skaczemy na 27, to można powiedzieć, że tak troszkę żartując, że branża morska w Polsce jest branżą kosmiczną niemalże i z tego się po prostu cieszmy.
No i będziemy chwalić zawsze, jak tylko nadarzy się okazja. Na koniec krótko zapowiadający się dzisiejszy nieformalny szczyt w Bratysławie Unii Europejskiej poświęcony przyszłości Unii po Brexicie. Brytyjski dziennik Financial Times pisze, że Unia jest w głębokim kryzysie, która wymaga rewizji zasad rządzących wspólnotą, w tym swobody przepływu osób. Jaka przed nami się rysuje przyszłość w Unii, przed przedsiębiorcami, bo no to jest, to była jedna z najpoważniejszych zdobyczy wolności, wolność przepływu osób. Jak to wpłynie na gospodarkę unijną, polską, jeśli zostanie ograniczona oczywiście.
Generalnie chyba dzisiaj nie ma odpowiedzi i tak naprawdę ta dyskusja, która się dzisiaj przetacza przez kraje członkowskie Unii Europejskiej, cały czas jeszcze będzie dłuższy okres, przez dłuższy czas będzie trwała, ponieważ tych elementów, które kiedyś były powiedzmy aksjomatem, dzisiaj nad nimi stawiany jest znak zapytania, no jest zdecydowanie więcej. Patrzymy właśnie tutaj, jakie zdanie mają Węgrzy, jak czasami dziwne stanowisko w tych relacjach zajmuje polski rząd, więc tutaj tak naprawdę ten element migracji to jest tylko jeden z elementów, na który dzisiaj tak naprawdę nie udzielono odpowiedzi, czyli tak naprawdę nie ma dzisiaj jednoznacznego stanowiska, że należy problem rozwiązywać w taki bądź inny sposób, natomiast sam a kwestia migracji, a powiedzmy rozwoju gospodarczego, no jest niepodważalna. Tak? Wiemy, skąd się przecież migracja wzięła w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. To nie jest problem z dnia dzisiejszego. Te migracje przecież zaczęły się w latach 60., 70., kiedy po prostu, żeby tą
gospodarkę się
pchnąć do przodu, po prostu uznano, że jest to niezbędny element do tego rozwoju. I dzisiaj tutaj się nic nie zmienia. Tak? Trudno, żeby rozwijała się gospodarka bez społeczeństwa, bez ludzi, tak? Którzy będą ten produkt krajowy tworzyli. Dlatego też migracja musi następować. Musi być, jeżeli mówimy o konkurencji, to musi być też swoboda przemieszczania się osób i kapitału. Natomiast jak to ma działać tak już operacyjnie, no to tutaj ta kwestia jest dzisiaj po prostu dyskutowana.
A ja chciałem powiedzieć, że mi się ten artykuł bardzo nie podobał. Proszę zauważyć, co powiedział pan prezes przed chwilą, bo pan prezes powiedział już nie tylko o przemieszczaniu się ludzi, ale też o przemieszczaniu się kapitału. Unia powstała i Unia się rozszerzyła w 2004 roku na podstawie pewnego takiego nieformalnego porozumienia, które polegało na tym, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej znoszą bariery na przykład dla kapitału zachodniego, który był nieporównywalnie większy,
silniejszy,
bardziej doświadczony, silniejszy i tak dalej. Ceną, jakie gospodarki zachodnie zapłaciły za to, było dopuszczenie do przepływu osób i usług. Tak, które są jakby z racji między innymi kosztowych, my jesteśmy konkurencyjni w tej sferze. Jeżeli ktoś teraz dyskutuje o przyszłości Unii tylko przez pryzmat tego, że ograniczy się napływ Polaków, Węgrów, Rumunów czy kogokolwiek na te zachodnie rynki, to przepraszam.
Ile w tych krajach zarobili kapitału.
O właśnie, ale to też podyskutujmy w tej chwili. Tak? To nie jest straszak, bo jestem wielkim fanem Unii Europejskiej, ale musimy mieć świadomość, że w tym momencie Polska, Węgry, cała Europa Środkowo-Wschodnia może powiedzieć, ale proszę państwa, to porozmawiajmy o tym, czy niemieckie sieci handlowe, mocniejsze kapitałowo, będą miały dostęp do polskiego rynku taki, jaki miały.
Tudzież niemieccy emeryci korzystający z funduszy emerytalnych opartych o
albo naszych
handlowe.
Usług zdrowotnych.
Unia na pewno musi być zreformowana, ale chyba nikt się nie spodziewał, że to reformowanie pójdzie w tą stronę, bo zobaczcie, pierwsza dyskusja o tym, żeby dzielić Unię na lepszą, gorszą, była przy przepływie migrantów i granic i ich ochrony, tak? I tu się znowuż teraz pojawia z kolei wątek przepływu ludzi, pracy, kapitału i też taki niekorzystny dla nas.
I do tego tematu pewnie nie jeden raz będziemy jeszcze wracać. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Wioleta Kakowska, Mering, Trójmiasto.pl, Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk. Już teraz zapraszam. Dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję. Do widzenia.